I ja mam takie słowo, które przeżywam, a taką, myślę, inspirację do tego przeżyłem w środę, kiedy byliśmy tutaj razem na nabożeństwie, kiedy brat Tomasz Guńka wskazywał na Pana Jezusa Chrystusa i na tą relację między Ojcem i Synem i czytał słowo, to tak na nowo zobaczyłem, no pewne rzeczy może nawet człowiek zapomniał, ale jak bardzo ważne jest, wiecie, dla nas, żeby na nowo widzieć Jezusa takim, jakim On jest. Żeby się na Nim koncentrować. Bo tak sobie też myślałem, że wiele razy jednak człowiek koncentruje się tak jak kiedyś Żydzi, kiedy za czasów Pana Jezusa tamte pewne sytuacje są opisywane. To oni tak w tej konfrontacji, jaka potem zachodziła między nimi a Panem Jezusem, to oni powoływali się na przepisy prawa i uważali, że wszystko jest w porządku w ich życiu. I tak potem patrzyłem się, kiedy rozmawiali z Panem Jezusem, tak zadawałem sobie pytania, dlaczego to tak wyglądało, czego im zabrakło, co było przyczyną, że jak gdyby w pewnych momentach te drogi narodu wybranego zupełnie rozchodziły się z tym, co Bóg miał dla nich przygotowane i można powiedzieć, kiedy przychodziła pełnia Bożego objawienia, bo nie ma większego objawienia i większego błogosławieństwa i lepszego i pełniejszego obrazu tego, kim jest nasz niebiański Ojciec, niż to, co zostało objawione w Jego Synu Jezusie Chrystusie. A jednak, kiedy po prostu potem Pan Jezus przychodzi do swojego narodu i tak jak mówię, przyszła ta pełnia w tym Jego wcieleniu, ta pełnia objawienia, kim jest ten niebiański Ojciec, którego nikt nigdy z ludzi nie widział, tak to On nieraz powtarzał, to po prostu, można powiedzieć, dla większości w tym narodzie po prostu to było nie do przyjęcia, żeby w osobie Pana Jezusa Chrystusa był ten niebiański Ojciec. Dla większości z nich to było nie do przyjęcia. To nie byli ludzie, którzy wyparli się Boga. Oni cały czas twierdzili, że wierzą, że oni stoją po stronie Mojżesza, że stoją po stronie prawa. A Pan Jezus w pewnym momencie mówi, gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to wierzylibyście i mnie. Wiecie, tak te zależności wyglądają. Że jeżeli oni powoływali się na Mojżesza i byłoby to prawdziwe, nie byłoby to pozorne, nie byłoby to związane tylko z pewnymi zewnętrznymi rzeczami, to było niemożliwością, żeby w osobie Pana Jezusa Chrystusa nie rozpoznać Mesjasza. To było niemożliwością. I Pan Jezus niewiele razy po prostu w tych rozmowach idzie aż do samego końca, nie ustępuje ani na krok. I to nie chodzi o to, jak gdyby, żeby kogoś poniżyć czy z kimś się spierać, ale chce dać jasne świadectwo tego, kim jest, jaka jest jego misja i po co przyszedł na tą ziemię, że w nim, czego nikt wcześniej w taki sposób przez swoje uczynki, przez swoją mowę nie prezentował na tej ziemi, ani już nie będzie prezentował. Po prostu pełnia zbawienia przyszła w tym objawieniu, w tym wcieleniu Pana Jezusa Chrystusa. I na nowo chciałbym razem z wami przeczytać 6 rozdział Ewangelii Jana i aby właśnie to spojrzenie na Pana Jezusa Chrystusa, widzę, którego tak, wiecie, bardzo potrzebujemy w życiu na co dzień, żeby to, w jaki sposób my Go poznajemy i czy my Go naprawdę znamy, żeby to miało realny wpływ na mój sposób myślenia, na mój sposób mówienia, na moje zachowanie, na moje świadectwo, można powiedzieć na wszystko. Wiecie, bo nie ma innej możliwości. Jeżeli my mówimy, że Go znamy, to gdzieś będzie widoczne. Nie ma innej możliwości. To tak samo jak z tymi Żydami. Jeżeli oni powoływali się na Mojżesza, to Pan Jezus powiedział im dobitnie, jeżeli byście wierzyli Mojżeszowi, nie było to możliwe, żeby to mogło wyglądać inaczej. Wierzylibyście też i mnie. Wiecie, a oni cały czas się upierali, że wierzą Mojżeszowi. A więc to była fikcja. I Pan Jezus to podważył. Po prostu, bo nie uznali Go. Wiele razy, kiedy zobaczyłem potem ten 6 rozdział, wiele razy wydawałoby się, że jak gdyby zaczynają jak gdyby pewne rzeczy rozumieć, że szczerze im zależy na tym, żeby Pan Jezus im pewne rzeczy jak gdyby bliżej wyjaśnił. Ale potem, kiedy Pan Jezus jak gdyby na tyle, ile to było możliwe dla tej ziemskiej osobowości naszej, po prostu żeby nam te rzeczy wytłumaczyć, to kiedy On idzie tą drogą, to w pewnym momencie jednak, jak tam zobaczymy w tym 6 rozdziale Ewangelii Jana, no po prostu wielu podjęło taką decyzję, że mówią, że to jest za twarde, że to nie można tego znieść. No i po prostu wielu odeszło. I ta historia tam się też tak kończy, że w pewnym miejscu Pan Jezus pyta się wprost. Wiecie, właśnie to też jest niesamowite, że wybór jest po stronie człowieka. Że to nie jest tak, że Bóg cię zmusi do wiary, albo ci to narzuci. Bóg ci pokaże wszystko, pokaże siebie samego, ale to ty zadecydujesz, co wybierzesz, w którą stronę pójdziesz. I wiecie, jest to też niesamowita łaska, bo też to tam Pan Jezus podkreśla, że nikt do Niego nie może przyjść, do Jezusa i poznawać Go, tego, kim On jest, jeżeli Go nie pociągnie Ojciec. I jeżeli Ojciec kogoś pociągnie i wyuczy, to dzieje się gdzieś tam w skrytości naszych serc, to człowiek w osobie Pana Jezusa Chrystusa widzi Zbawiciela i nie jest to dla niego problemem, bo to Duch Święty czyni. Wiecie, i to jest piękne, kiedy to objawienie co do osoby Pana Jezusa przychodzi w nasze serca, to daje nam tą siłę, tą samą siłę, tą samą moc, która jest w Jezusie Chrystusie. I tak jak On był bez grzechu, a musiał się sprzeciwić, czy przyszedł na Niego ten niesamowity napór, tak jest napisane w liście do Hebrajczyków, że wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Pomyślcie, jak wiele razy przez coś takiego człowiek musi przejść. Ale myślę, co mnie daje siłę? Po prostu, co daje mi siłę, żeby nie ulec goryczy, zgorzknieniu? Po prostu widzę, ta znajomość i ta fascynacja, którą Duch Święty odświeża w moim sercu ciągle na nowo, to daje mi siłę, że mogę zapomnieć, że nie muszę chować gniewu, nienawiści. Może są rzeczy, które bolą, ale człowiek widzi, że to może mnie tylko zatrzymać. To mnie zniszczy i drugich. I kiedy człowiek tak to umie na spokojnie rozsądzić, jak gdyby zadać sobie pytanie, czy ten stan, w którym się znajduje, co to przynosi? Czy to przynosi rozwój? Czy jestem bliżej Boga? Czy ja się od Niego odsuwam? Czy jest to naprawdę ta obecność Pana Jezusa Chrystusa? To ja widzę, nie trzeba długo czekać na Bożą odpowiedź. Wiecie, On jest bardziej zainteresowany, o wiele bardziej niż każdy z nas tym, abyśmy szli za Nim. I wiecie, prawo, litera prawa, czy sama znajomość przepisów nie przyniesie tej zmiany, nie przyniesie tego uleczenia. Jest napisane, że prawo było przewodnikiem do Chrystusa, a z osobą Pana Jezusa Chrystusa jest związane coś więcej niż mieć tylko literę prawa. I w tym 6 rozdziale Pan Jezus właśnie przedstawił to w taki niesamowity sposób, który tak sam się też zastanawiałem, gdybym ja w tamtym czasie był w tym tłumie, jak ja bym reagował? Po prostu, czy byłoby to dla mnie do przyjęcia? Czy podążałbym dalej za Nim? I potem wiele rzeczy mi rozjaśniło to, że tam jest właśnie, Pan Jezus to mówi, że nikt nie może przyjść do Niego, jeżeli Go nie pociągnie Ojciec. Ojciec pociąga. I tu znowu są takie pewne rzeczy, że moglibyśmy powiedzieć, no mnie Ojciec nie pociągnął i ja nie pójdę tą drogą. Ja myślę, że Ojciec chce i pociąga każdego. Ale właśnie są te momenty, są te miejsca w życiu naszym, gdzie my możemy po prostu to zatrzymać. I jeżeli my raz, drugi po prostu zatrzymamy, wiecie, to Boże działanie, to jest napisane, że my możemy zasmucić Ducha Świętego. I wiecie, zostaniemy sami. Zostaniemy sami ze swoją religią, ze swoimi myślami, ze swoimi przepisami, ale w tym nie będzie już życia. To nie będzie to światło. To światło, o którym Pan Jezus mówi, że wy jesteście światłością świata. To jest coś nie z nas. To jest to, co nadnaturalne, co pochodzi z samego nieba, tak Pan Jezus mówił o sobie. I chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali ten 6 rozdział To też jest niesamowite, wiecie, kiedy człowiek patrzy się na to, co tam miało miejsce, że najpierw Pan Jezus nakarmił 5000 mężów, tam jest powiedziane, i potem, kiedy jak gdyby tłum szedł zupełnie inną stronę, oni to chcieli zupełnie do czegoś innego wykorzystać, a Pan Jezus postępuje zupełnie inaczej, niż wielu dzisiaj w tym świecie by postąpiło. I stąd też widać, że naprawdę Jemu nie zależało na tych ziemskich rzeczach. I wiele razy jak gdyby mówił o tym, że On nie przyszedł i nie przyjmuje chwały od człowieka w tym sensie, żeby Mu ktoś schlebiał, a On za to będzie do Niego dobrze nastawiony, tak jak to ludzie między sobą robią. Bogu zależy na chwale, ale zależy, żeby to płynęło z czystego serca, żeby to było autentyczne, żeby to było spowodowane tą fascynacją, tą znajomością, tym uznaniem tego, kim jest nasz Stwórca. Na takiej chwale Mu zależy, ale nie na takiej chwale, że ktoś tam przyjdzie i poklepie cię po plecach. Dobrze mówisz, dobrym jesteś człowiekiem. To nie o to chodzi, wiecie. Chodzi o serce, o całe serce, o uznanie tego, kim On jest, o pokorę, o takie Boże nastawienie w naszych sercach i o taką chwałę Panu Jezusowi się rozchodzi. A to, co ludzie chcieli Mu dać na taki ludzki sposób, to po prostu On był tak daleko od tego, jak niebo jest nad ziemią. I wiele razy Jego zachowanie było zadziwiające. Ale wiecie, jeszcze raz chciałbym podkreślić, kiedy my czytamy Boże Słowo, kiedy mamy czas, kiedy otwieramy swoje serca i kiedy to Słowo mówi do nas, to buduje naszą wiarę. I w tym widzimy prawdziwy charakter naszego Boga, naszego Zbawiciela. Bo czy możemy dzisiaj powiedzieć, że my Go już znamy w wystarczający sposób? Czy chcemy Go więcej poznawać? Czy wystarczy Ci to, co masz? Z jednej strony Pan Jezus też powiedział, że jeżeli ktoś przyjdzie do Niego i będzie spożywał ten chleb, którym On jest, i pił to wino, którą jest Jego krew, to mówi, że taki człowiek już nie będzie pragnął, że nie będzie już głodny. I w wypowiedziach Pana Jezusa, czy wiele razy jak gdyby w Słowie Bożym są pewne paradoksy, po prostu, że jak gdyby dwie zupełnie różne skrajności, gdybyśmy na to popatrzyli po ludzku, to byśmy powiedzieli, że to jest nie do pogodzenia. Bo z jednej strony Pan Jezus powiedział, że już więcej nie będziemy pragnąć, jeżeli przyjdziemy do Niego, jeżeli będziemy się Nim karmić, a z drugiej strony my potrzebujemy ciągle na nowo takiej tęsknoty w naszych sercach, że chcemy być bliżej Niego, że chcemy Go więcej poznać, bo przecież jeżeli Słowo mówi, że całą wieczność Go będziemy poznawać, wiecie, to On jest kimś niesamowitym i że w tym poznawaniu tego, kim On jest, jest nasze życie. Wiecie, bez Niego my giniemy. W Nim żyjemy, w Nim się poruszamy. Paweł mówił, w liście do Filipian jest to napisane, że jego pragnieniem, jego tęsknotą, mimo że to już wiele lat upłynęło od tego momentu, kiedy poznał go jako tą światłość pod Damaszkiem, to mówi, że pragnę znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale tą sprawiedliwość, która wywodzi się z wiary, na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, aby Go poznać, aby doznać mocy Jego zmartwychwstania, aby stać się podobnym do Niego w Jego cierpieniach, w Jego śmierci, aby tym sposobem uczestniczyć w tym Jego zmartwychwstaniu. I kiedy popatrzymy się na to, jak apostoł Paweł traktował swoje życie, a tych problemów miał takie mnóstwo, bo Pan Jezus mu powiedział sam, że On mu pokaże, ile będzie musiał wycierpieć dla imienia Jego, to jednak nic nie zdołało zgasić tej tęsknoty, tego pragnienia, żeby Go więcej poznać. I wiele razy on miał takie przeżycia, że Pan Jezus się mu w nocy ukazał. Przed podróżą w Rzymie, do Rzymu, kiedy go złapali w Jerozolimie, to w nocy mu Pan się ukazał. I też to jest tam niesamowite, bo potem to 2 lata trwało, zanim dotarł do Rzymu. To Pan Jezus mu powiedział, te słowa są napisane w Dziejach Apostolskich, bądź dobrej myśli. Wiecie, tu tłum go chciał rozszarpać. Po prostu chciał go zniszczyć. Na schodach już go nieśli żołnierze. Ciskali proch w powietrze. Byli gotowi go tam, no gdyby nie nadbił ten dowódca Lizjasz, nie zostałoby nic. Ale Bóg nie pozwolił na to. I potem w nocy Pan do niego mówi, bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak będzie świadczyło mnie w Rzymie. I znowu potem, kiedy byli na tym statku, popatrzcie się, kiedy wydawało się, że nie zostanie nic, 2 tygodnie, nie widzieli słońca, burza szalała z nie mniejszą siłą, to znowu w pewnym momencie anioł tam jest powiedziane: Pawle, Bóg darował ci tych wszystkich i nikt nie zginie. I jeszcze innych zachęcał. Po prostu skąd to było? Wiecie, to była ta obecność, że on znał prawdziwego Boga, że on znał Zbawiciela Jezusa Chrystusa i w obliczu niewyobrażalnych dzisiaj dla nas kłopotów i problemów to było wystarczające. To było wszystko, czego człowiek potrzebuje. Czy znasz Jezusa? Czy dotykasz tej rzeczywistości? Czy to coś zmienia i znaczy w twoim życiu? Czy też są to tylko informacje, które wiele razy słyszałeś, ale za tym nic więcej nie idzie? I dlatego niech i to, co przeczytamy z tej Ewangelii, będzie dla nas taką zachętą, aby każdy z nas mógł mieć takie chwile, mógł mieć taki czas, żeby go poznawać, żeby wszystko zostawić, żeby słowo mówiło do nas. I widzę, że Bóg nagradza wytrwałość, że jeżeli my go szukamy, że on się daje znaleźć. Wiecie, że to nie są daremne słowa, że jeżeli mi powiedział szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, proście, a będzie wam dane, to tak jak tu dzisiaj w tym świadectwie słyszeliśmy. Tu też jest to niesamowite, to co brat Janek mówił, że oni potrafili 2 lata o tym nikomu nie powiedzieć. A my niekiedy coś nas dotknie i na drugi dzień już o tym wszystkim trąbimy. I myślę, a to buduje taką społeczność, taką szczególną więź między nami a Panem, jeżeli Pan nam coś dał. I jeżeli to jest od Pana, wiecie, to nie umrze śmiercią naturalną. Że dzisiaj to było, a za 2 dni ty już nie pamiętasz, co to było, ale dzień wcześniej już powiedziałeś, że to Pan ci powiedział, prawda? A za tydzień już z tego nic nie ma. I tak to niekiedy to życie z Bogiem może wyglądać. I my musimy, czy potrzebujemy, szukać tego, co autentyczne, co prawdziwe. Ja sobie muszę zmienić okulary, bo mógłbym się jąkać, a tego żona bardzo nie lubi. Tak? Dziękuję za zachętę. Potem Jezus odszedł za morze. To jest 6 rozdział Ewangelii Jana. Ja może czytam z tego uwspółcześnionego tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Ono się różni, te słowa są inne, ale myślę, że nie ma w tym czegoś, co by było złe. Może jest taka rozbieżność w słowach, ale wyświetlę, Michale, to, co jest w tej tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Potem Jezus, od 1 wiersza będziemy czytać, potem Jezus odszedł za Morze Galilejskie, czyli Tyberiackie, a szedł za nim wielki tłum, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. I wszedł Jezus na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżała się Pascha świętożydowskie. Wtedy Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludzi idzie do Niego, zapytał Filipa, gdzie kupimy chleba, aby oni mogli jeść? Ale mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Filip mu odpowiedział, za 200 groszy nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy z nich wziął tylko trochę. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 rybki, ale cóż to jest na tak wielu? Wtedy Jezus powiedział, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu i usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Wówczas Jezus wziął te chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z tych rybek, ile tylko chcieli, a gdy się nasycili, powiedział do swoich uczniów, zbierzcie kawałki, które zostały, żeby nic nie przepadło. Zebrali więc i napełnili 12 koszy kawałkami, które zostały z tych 5 chlebów jęczmiennych po tych, którzy jedli. A ci ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili, to jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat. Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę. A gdy był wieczór, jego uczniowie zeszli nad morze, wsiedli do łodzi i popłynęli na drugi brzeg do Kafarnaum. Było już ciemno, a Jezus jeszcze do nich nie przybył. A kiedy powstał wielki wiatr, morze zaczęło się burzyć. Gdy odpłynęli na około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i zlękli się. A on powiedział do nich, to ja jestem, nie bójcie się. Wzięli go więc chętnie do łodzi i natychmiast łódź przypłynęła do ziemi, do której płynęli. Nazajutrz ludzie, którzy byli po drugiej stronie morza, zobaczyli, że tam nie było innej łodzi, tylko ta jedna, do której wsiedli jego uczniowie, i że Jezus nie wsiadł do łodzi ze swoimi uczniami, ale jego uczniowie odpłynęli sami. Przypłynęły też inne łodzie z Tyberiady w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, gdy Pan złożył dziękczynienie. Gdy więc ludzie zobaczyli, że tam nie było Jezusa, ani jego uczniów, wsiedli i oni do łodzi i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. Kiedy znaleźli go po drugiej stronie morza, zapytali: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Może do tego miejsca potem będziemy czytać dalej. Dwa niesamowite wydarzenia, prawda? To nakarmienie tyle tysięcy ludzi i potem to, że Pan Jezus chodzi po morzu. Tak, kiedy sam się nad tym zastanawiałem, my potrzebujemy wiary. Słowo Boże mówi, że bez wiary Bogu się nie można podobać. Wiele razy jak gdyby człowiek obiera tą drogę uczynkowości, że jak gdyby chce iść tą drogą uczynków, żeby tych uczynków dobrych było jak najwięcej. Wiecie, to jest dobre. Biblia mówi o tym. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ale przed Bożym obliczem, wiecie, Bóg to, co też nas sprawiedliwymi czyni przed Jego obliczem, to właśnie jak gdyby w tej pierwszej kolejności to jest to, czemu wierzymy. I całe to działanie, które Pan Jezus podjął w stosunku do tego swojego narodu i do tych wybranych, którzy byli najbliżej, to było to, aby oni mu uwierzyli. I wszystkie te rzeczy, które czynił, po prostu to były wyjątkowe rzeczy. A więc Pan Jezus chciał, aby to, co mówił, że jest Synem Bożym, że przyszedł z nieba, że był pierwej niż Abraham, żeby to stało się taką realnością, taką pewnością w ich sercach, że to jest ten, po prostu, który przyszedł od Ojca. I wszystkie te rzeczy, których nigdy wcześniej na taką skalę nie czynił, właśnie miały służyć temu, żeby wzbudzić w ich sercach wiarę, że to jest możliwe, że to jest tak blisko, że on, mając 5 chlebów, czy 5 rybek i 2 chleby, prawda, że potrafił nakarmić tyle tysięcy ludzi, a oni brali z jego rąk i kładli i dla nikogo nie brakło, i że jeszcze tyle zostało. Wiecie, to sobie nawet trudno wyobrazić. Taki tłum na Postkowiu. My tam z żoną byliśmy w tym roku, prawda, w tej Tyberiadzie. I tak sobie też jeszcze o tym myślałem, że oni tam byli gdzieś może po drugiej stronie. Tutaj Kafarnaum to jest już bliżej jak gdyby tej centralnej strony Izraela, chociaż to jest wszystko bardzo wąskie. To już było na tej drugiej stronie od granicy z tymi sąsiadami. I żeby to obejść piechotą, to na pewno ogromny kawał drogi i tamto wybrzeże też jeszcze dużo kamieni i było niemożliwością, żeby za tak krótki czas właśnie pojawić się w Kafarnaum. Uczniowie odpłynęli łódką, a Pan Jezus znowu, bo nawet jeszcze czytamy w innej jeszcze Ewangelii, że wiecie, po tym wydarzeniu, jest to w Ewangelii chyba Łukasza zapisane, kiedy oni płynęli i byli w tej łódce, mimo że takie rzeczy oglądali, to można powiedzieć, to do nich nie dotarło. I moglibyśmy powiedzieć, takimi oni byli. Ale wiecie, czy może niekiedy z nami nie jest podobnie, że widzimy, czy słyszymy, jesteśmy dotykani, ale jak gdyby ta codzienność, ta nasza ziemskość tak szybko bierze górę, że to, co Bóg dotknął, czy włożył w serce człowieka, że nagle, tak jak jest napisane w Biblii, że przychodzi diabeł, zabiera i nie ma nic. A oni mieli taką sytuację i myślę, że Pan Jezus dlatego też między innymi coś takiego uczynił. Takie są moje może wnioski, że po tym wydarzeniu, kiedy w innej Ewangelii jest napisane, że oni w łodzi się zastanawiali, płynęli już, kiedy Pan Jezus nakarmił tyle tysięcy ludzi, to oni się zastanawiali, że jak to będzie, bo chleba nie mają. I Pan Jezus potem zwraca się do nich i mówi: jeszcze nie rozumiecie, macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. I potem się ich Pan Jezus pyta, kiedy tyle i tyle ludzi zostało nakarmionych, to ile zebraliście tego wszystkiego? Nie wiem, na ile to do nich dotarło, ale potem przyszedł taki wstrząs, kiedy oni go zobaczyli nocą idącego po morzu. Wiecie, to nimi, tam jest napisane w niektórych tłumaczeniach, że to nimi wstrząsnęło do głębi. I chyba, żeby niekiedy mogło to serce, żeby tam mogło zostać coś zasiane, to serce musi takie być wstrząśnięte do głębi, żeby to była taka gleba, na której mogłoby coś urość. I dopóki, jak gdyby w tej zatwardziałości człowiek, a życie ma to do siebie, że ja widzę, że sumienie człowieka, żyjąc na tym świecie, do wielu rzeczy się przyzwyczajamy. Po prostu już nie jesteśmy tacy wrażliwi, jak byliśmy kiedyś wcześniej. Po prostu, bo jest to normalne. Tym bardziej, że teraz do wszystkich tych takich bardzo trudnych, złych rzeczy ten dostęp jest jak gdyby o wiele łatwiejszy niż był kiedyś, prawda? Ta siła przekazów i mediów jest tak olbrzymia, że my możemy właściwie wszystko tam pokażą. Po prostu od najbrudniejszych, od najgorszych, najbrutalniejszych rzeczy. I myślicie, że to powoduje, że jesteśmy jeszcze bardziej wrażliwi? Nie, my jesteśmy jeszcze bardziej jak gdyby obojętni, zatwardziali, kiedy na to wszystko patrzymy, bo nam się wydaje, że to jest wszystko normalne. I my wiele razy potrzebujemy jak gdyby takiego oderwania od tego ziemskiego życia, takiego wstrząsu, żeby na nowo otworzyć się na te niebiańskie rzeczy. I Pan Jezus też w pewien sposób nie chciał ich tylko zrobić dobry uczynek, nakarmić ich, no i żeby ci ludzie byli zadowoleni. To by było jak gdyby w takim najmniejszym stopniu to, na czym Panu Jezusowi zależało. Byli głodni, to było bardzo dobre, ale popatrzcie się, kiedy oni go potem szukali i Pan Jezus zaczyna z nim rozmowę, to Panu Jezusowi chodziło o coś więcej niż o to, żeby nakarmić tych ludzi. I tutaj potem przeczytajmy dalej, bo myślę, że jeszcze są pewne rzeczy, których naprawdę potrzebujemy, żeby tak osobiście dla siebie zobaczyć, prawda? Na ile ja przeżywam coś takiego, na ile to, co Pan Jezus wtedy tam do nich powiedział, na ile mnie to dotyka, na ile ja się, bo z tego dalszego tekstu to będzie wynikało, że Pan Jezusowi chodzi o coś takiego, żebyśmy się po prostu karmili Nim. I kiedy czytamy to słowo, wiecie, to nie można go wziąć dosłownie, że my potrzebujemy zjeść jego ciało i wypić jego krew. Żydzi w tamtym czasie jak gdyby dosłownie to zrozumieli i nie umieli tego po prostu przyjąć, a Pan Jezus tak mocno podkreślał to, mówi, jeżeli nie będziecie tego robić, nie będziecie mieli żywota. Ale jeżeli ktoś będzie spożywał moje ciało i pił moją krew, będzie miał życie, bo jak ja przez Ojca żyję, tak ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Wiecie, nie żyjemy przez własne myśli, przez stosowanie się do prawa, przez znajomość prawa, przez zachowywanie przykazań. My żyjemy dlatego, że przyjmujemy życie, to, które jest w Jezusie Chrystusie. I na tym polega ta różnica między przepisem i prawem, a między tym, co przyniósł Zbawiciel, Syn Boży, że On siebie samego nam oferuje, oferuje nam swoje życie. I tu chodzi o to, żeby to życie przyjąć, żeby ono było w nas. Nie chodzi o przepis, nie chodzi tylko o zasady. One są ważne, ale chodzi o to, aby przyjmować życie. I myślę, że to Pan Jezus tłumaczy. To nie było jeszcze ich udziałem, ani nie było to możliwe, żeby to się mogło już w tamtym czasie stać. Jeszcze się pewne rzeczy musiały dokonać. Jego śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, obietnica zesłania Ducha Świętego. To dopiero wtedy wszystko się mogło zrealizować. Ale wiecie, On o tym wszystkim mówił, aby tych ludzi przygotować, że to jest ta jedyna droga. Wiecie, nie ma innej drogi. Bóg ofiarował swojego Syna, aby to życie, które On w Nim posłał, abyśmy je mogli przyjąć do siebie i aby On żył w nas. Wiecie, dokładnie tak Słowo Boże o tym mówi. I kiedy Pan Jezus po raz pierwszy w taki bardzo jasny, konkretny sposób próbuje to swoim rodakom przekazać, oni tego nie rozumieli. I właśnie tak już powiedziałem wcześniej, wiecie, dochodzi do takiej sytuacji, no ktoś by mógł po ludzku się patrząc powiedzieć, czy należało iść aż tak daleko w tej konfrontacji, czy należało jak gdyby, a może należało się troszeczkę wycofać, żeby ich nie urazić, prawda? Ale wiecie, to nie chodzi o to, czy kogoś urazisz, czy nie urazisz, tylko w tym momencie chodziło o to, czy ci ludzie będą mieli życie, czy nie będą mieli życia. I tu w tej kwestii, wiecie, człowiek nie może Bogu narzucić ani dyskutować z Nim. Boże, zrób tak albo tak, bo to będzie właściwe, bo to mi się będzie podobało i jak ja to będę rozumiał, to ja to przyjmę. Ale jak ja tego nie rozumiem, to ja tego nie przyjmę. Wiecie, nie ma żadnej takiej możliwości, żeby tak przed Bożym obliczem w takiej postawie stać. Albo przyjmujesz to, co oferuje Syn i dokładnie tak było z tymi Żydami, którzy w tym czasie, którzy byli blisko Pana Jezusa, albo po prostu przyszedł taki moment, że oni powiedzieli, tego się już nie da dalej słuchać. Po prostu my nie możemy iść dalej za Nim. Po prostu i w tym momencie te drogi się ich rozeszły. Ale ci, którzy poszli, i Pan Jezus potem jeszcze dalej w 8 rozdziale mówi, jeżeli prawdziwie wytrwacie, a to już byli ludzie, którzy uwierzyli w Niego, jeżeli prawdziwie wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie będziecie uczniami Moimi i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I chodziło o to wyzwolenie z grzechu, o tego wyzwolenie z tego skażenia, z tego, co nieprawe, co przeszkadza nam żyć, co przeszkadza nam cieszyć się, co przeszkadza nam żyć takim życiem, jakim Bóg zamierzył, abyśmy żyli jako Jego stworzenia. I czytajmy teraz tutaj dalej. Kiedy znaleźli Go po drugiej stronie morza, zapytali, dzięki Samuelu, Kiedy znaleźli go po drugiej stronie morza, zapytali, mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, a dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. I Pan Jezus teraz, wykorzystując tą sytuację, chce im wskazać na coś więcej. I Pan Jezus im mówi, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy, Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Wiecie, w tym miejscu na chwileczkę się zatrzymam. Można by było powiedzieć, że Pan Jezus w tamtym czasie mówi do tych ludzi, ale czy to nie jest aktualne dzisiaj też przesłanie dla nas? Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. Wiecie, o wiele rzeczy dzisiaj zabiegamy, prawda? I wszystko moglibyśmy powiedzieć, że to jest słuszne. I ja nie będę próbował jakoś polemizować ani oceniać tego. Ale popatrzcie się, jak to pytanie jest aktualne. Ile my czasu poświęcamy na te rzeczy, tak jak tutaj w przypadku tych ludzi, żeby zabezpieczyć nasz byt, nasz ubiór, to jak się nam wygodnie żyje. Czy to nie mieści się w tym słowie zabiegajcie nie o pokarm, który ginie? I nie mówię o jakichś skrajnościach, wiecie? Ale żeby te słowa Pana Jezusa mogły się wypełniać po prostu w naszym życiu. Że niekiedy naprawdę jest dosłownie tak, że my bardziej zabiegamy o ten pokarm, który ginie, a więc można powiedzieć to wszystko, co jest związane z tym naszym ziemskim bytem, niż to, co stanowi o naszej przyszłości w Jego chwale z Nim. I teraz tutaj nie ma jakichś granic też wyznaczonych. Może w Słowie Bożym, kiedy czytamy w listach, są pewne granice pokazane. Co możemy, co powinniśmy zostawić. Ale jak gdyby sama ta główna myśl, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale zabiegajcie o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. To można było innymi słowami oddać w taki sposób. Czy twoja dusza, prawda, jest w tych niebiańskich rzeczach? Czy w tym odpoczywasz? Czy wystarczy dla ciebie i dla innych? Bo niekiedy jest tak, że nawet dla mnie brakuje, a co dopiero dać innym? I Pan Jezus dosłownie do tego tutaj zachęca. Kiedy ci ludzie myśleli tylko o jedzeniu, jak dobrze by było być z kimś takim, który w każdym czasie z niczego by zaspokoił każdą twoją potrzebę. Miałbyś wszystko, żyłbyś sobie bardzo wygodnie. Wiecie, takie są te naturalne, jak gdyby skłonności człowieka. Ale Pan Jezus im mówi, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale zabiegajcie o pokarm ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy, Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Wtedy zapytali Go, a więc można powiedzieć, nawiązała się pewna więź. To nie było jak gdyby taka, że w tym odbiorcy nie uczestniczyli w tym zwiastowaniu, w tym przekazie. Oni szli za tym. Oni przez to, co zobaczyli, to chcieli czegoś więcej. Ale zobaczmy, jak daleko oni zaszli. Wtedy zapytali go, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boże, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. I tu w tym miejscu może się im wydawało, że to jest zbyt proste. Że tylko tyle. Tylko tyle i aż tyle. Że wystarczy tylko wierzyć w Jezusa. Ale żeby to nie było coś pustego. Ale Pan Jezus dokładnie tutaj to mówi. Abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Powiedzieli mu więc, jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie, cóż czynisz? Jeszcze jak gdyby szukają takiego dodatkowego potwierdzenia. Nie byli jeszcze do końca pewni. I próbują się usprawiedliwiać tym, co już nieraz. I myślę, wiecie, to jest tak bardzo podobne do naszego życia, że my też wiele razy taką postawę, że możemy zająć, możemy się powoływać na to, co miało miejsce w przeszłości, na różne rzeczy, w których jak gdyby widzimy, wiecie, coś, co jest od Boga. I oni mówią tak, nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane, chleb z nieba dał im do jedzenia. I to było dla nich chlubą, to było ważne. Bo w tym objawiał się Bóg, prawda? I znowu jak gdyby Pan Jezus, kiedy podejmuje dalej tą rozmowę tutaj z nimi, to on to, tak jak potem apostoł Paweł to tłumaczy w listach i mówi, że zakon, to wszystko, co było w tym Starym Przymierzu, było tylko cieniem tej nowej rzeczywistości, która będzie w Chrystusie. To był tylko cień, a różnica między cieniem a rzeczywistością jest ogromna. Ale wiecie, to człowiek może mieć cień, a myśli, że ma rzeczywistość. I tu jest napisane tak dalej. Potem nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane, chleb z nieba dał im do jedzenia. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chleb Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. I można powiedzieć, że oni się teraz w tym miejscu otwierają na to, co Pan Jezus mówi, bo jeszcze to nie kojarzyli z Jego osobą. Wtedy powiedzieli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. A więc proszą, prawda? Otwierają się, chcą tego, co Pan Jezus mówi. Ale kiedy Pan Jezus to precyzuje i mówi teraz już bardzo konkretnie, że tym chlebem On jest, to ich zmysły, ta ich ziemskość, ta naturalność nie umiała się z tym pogodzić. Było to dla nich nie do przeskoczenia. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wtedy odpowiedzieli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Wtedy powiedzieli i odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Jak niesamowicie to Pan Jezus już tutaj zawęził, sprecyzował. Wiecie, już nie można było myśleć o żadnej religii, żadnych innych rzeczach. Siebie samego stawia w centrum. I on mówi, że on jest tym chlebem. Że jeżeli ktoś będzie spożywał, można powiedzieć, jego samego, nie będzie łaknął, nie będzie miał pragnienia. Że to przeżywanie tego, kim on jest, wiecie, tak człowieka nasyci, że przyjdzie taki moment, że tego nigdy wcześniej nie przeżywałeś. To jest w Chrystusie. I dosłownie Pan Jezus tutaj o tym mówi. Wiecie, to jeszcze w tamtym czasie na taką skalę, jak to było przewidziane w tym przymierzu, nie było możliwe. Ale można powiedzieć, czy to się już nie wypełniało? Wiecie, kiedy każda potrzeba, każda choroba, gdzie ludzie już nigdzie nie mogli znaleźć pomocy, kiedy ta kobieta, która 12 lat chorowała na krwotok i w innej Ewangelii jest powiedziane, że wydała na lekarzy wszystko, co miała, a w innej Ewangelii jeszcze jest powiedziane, że wręcz przeciwnie, że jej nie pomogli, ale że jeszcze gorzej się czuła. I nagle Pan Jezus zupełnie ją uzdrawia. Czy ona odpocznęła wtedy? Wiecie, jak ona musiała się czuć w swoim wnętrzu? Czy ona musiała jeszcze czegoś więcej szukać? I wielu innych. To było jej doznanie. Stało się to przez Jezusa, stało się to przez Syna Bożego. I Pan Jezus mówi, że On takim jest, że jest jak ten chleb, że kto go będzie spożywał, nie będzie łaknął, ani nie będzie pragnął. Ale wam powiedziałem, chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przychodzi do mnie, nie wyrzucę precz. Ja myślę, że to są bardzo ważne słowa. Bo wiele razy będzie przychodził przeciwnik i będzie próbował nas oszukiwać, że ty się nie liczysz, że dlaczego Bóg miał cię wysłuchiwać. Bóg cię zostawił, jesteś sam, ty się nie liczysz, jesteś zbyt mało ważny, inni są ważniejsi. A Pan Jezus tu mówi, że wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Stąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I teraz popatrzmy się, jaka była reakcja. Wtedy szemrali Żydzi o Nim, bo powiedział: ja jestem chleba, który stąpił. Ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Wtedy szemrali Żydzi o Nim, bo powiedział: ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. I mówili, czyż to nie jest Jezus, Syn Józefa, którego Ojca i Matkę znamy? Jakże więc On może mówić: stąpiłem z nieba? Wtedy Jezus im odpowiedział: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: i wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem tym chlebem życia. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, a poumierali. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywy, który stąpił z nieba. Jeśli kto będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Może jeszcze w tym miejscu na chwileczkę się zatrzymamy. Popatrzcie się, jak bardzo mocno i jak bardzo prosto i jasno Pan Jezus podkreśla właśnie to, co dotyczy Jego osoby, kim jest. Nie ma innej możliwości. I kiedy to czytałem, to na nowo mnie też, tak już powiedziałem, to rozradowało, że wszystkiego, wiecie, czego my potrzebujemy w życiu naszym, to wchodzić w to, o czym tutaj Pan Jezus mówi. Żeby się Nim fascynować, żeby Go poznawać, żeby to było tym największym pragnieniem, tą największą radością. I myślę, że to tak działa, że kiedy On nas dotyka. I są dane ku temu takie możliwości. Zobaczyłem, jak to działa w moim życiu. Na pewno jest to ten mój indywidualny czas spędzany z Panem. Wiecie, to jest piękne, że tam Pan mówi. Ale myślę, jest druga rzecz, którą nie wszyscy na to też tak patrzymy. Jak sobie cenicie zgromadzenia? Jak się patrzycie na zgromadzenia? Ja zauważyłem pewną taką rzecz, że wielu z nas w tygodniu to uważa, że te zgromadzenia, że są jak gdyby takiej mniejszej rangi. One są takiej jak gdyby drugiej jakości. W niedzielę to tak, ale w tygodniu to tak jest jak gdyby drugiej jakości to zgromadzeniu. I że wielu tak myśli. Potem szukamy i chcemy, żeby mieć siłę i moc i wiarę, żeby żyć. A ja widzę, czy nas będzie dużo, czy nas będzie mało, czy będziemy w niedzielę, czy będziemy przez tydzień. Pan jest ten sam. Bóg patrzy na twoje serce. Czego ty szukasz? Czy chcesz się tylko pokazać? Czy chcesz tak, inni tylko, żeby gdzieś być, bo to nie wypada, żeby nie iść? Czy szukasz tego, żeby być nakarmiony, żeby spożywać chleb życia, żeby być napełniony Jego osobą? I to ci w zupełności wystarczy. To Bóg daje. Wiecie, i Bóg daje to w zgromadzeniu. Tak wiele razy tego doświadczyłem tutaj w tygodniu, czy to będzie na modlitwie. Tak wiele razy tego doświadczałem, kiedy jeszcze mieszkałem w Głębcach, kiedy specjalnie jechałem w tygodniu do Czarnego, żeby być tam, gdzie Boży lud się zgromadza. Wiecie, wiele razy bym tak mógł powiedzieć, nie odchodziłem z pustym sercem. Pan dotykał. Pan podnosił, budował wiarę. Niekiedy może według mojej oceny nie było to coś szczególnego, jak przyjeżdżali jacyś znani goście, ale widzę, Bóg mnie zachowuje, to działa. W tym jest Jego obecność, w tym jest Jego błogosławieństwo, bo On się przyznaje do Słowa, a nie do jakichś szczególnych ludzi. Rozumiemy to? Bóg się przyznaje, Bóg stoi za swoim Słowem. Jeżeli ktoś zachowuje Jego Słowo, to się przyznaje do Jego życia. I zobaczyłem, że jeżeli człowiek pilnuje sobie swojego osobistego życia przed Panem, pilnuje tego czasu, kiedy są zgromadzenia, żeby być, żeby tego nie traktować wybiórczo. Wiem, że dzisiaj żyjemy w takim czasie, że jesteśmy bardzo zajęci, ale widzę, że jak człowiek chce, wiecie, to znajdzie to, co chce. Naprawdę. Niekiedy jest tak, że my nie szukamy, żeby być, tylko żeby znaleźć sobie wytłumaczenie. I niekiedy potem, jak się rozmawia, ja to też stosuję, to my mamy całe mnóstwo rzeczy, którymi się możemy usprawiedliwić. Ja myślę, że Bogu nie chodzi o to, żebyśmy się przed Nim usprawiedliwiali, ani jedni przed drugimi. Dlaczego nie dałem rady, dlaczego nie byłem? Po prostu może niekiedy tak jest, że rzeczywiście nie dałeś rady, ale myślę, że wiele razy w większym stopniu jak gdyby tym decydującym elementem jest to, że po prostu nie chcemy. Że niektórzy mają to w zwyczaju. Wiecie, tak w liście do Hebrajczyków jest napisane. To jest niesamowite, że niektórzy mają taki zwyczaj, że w środę nie chodzą, bo to nie ma takiej potrzeby. Jeżeli to ciebie nie dotyczy, to cię to nie będzie dotykać. I czytajmy dalej. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za żywot świata. Żydzi więc sprzeczali się między sobą i mówili, jakże on może dać nam swoje ciało do jedzenia. I powiedział im Jezus. To też jest tutaj zadziwiające, jak będziemy to czytać dalej. Że Pan Jezus już im tu nie próbuje niczego więcej wytłumaczyć. Wiecie, bo te rzeczy my już dzisiaj rozumiemy, prawda? Ale Pan Jezus im nie próbuje tutaj niczego wytłumaczyć, wyjaśnić. Jeszcze raz podkreśla to, co powiedział wcześniej. I przed Bogiem w szczególny sposób liczy się to, co było kiedyś powiedziane przez Samuela Saulowi, że posłuszne, uważne słuchanie, a grzech ten nieposłuszeństwa jest taki sam jak grzech buntu i czarów, że to, kiedy człowiek nawet nie rozumie, ale jest posłuszny, idzie za tym. Przyjdzie czas, że Bóg pewne rzeczy odkryje i że człowiek zrozumie. Ale jeżeli jest ten element posłuszeństwa, wiecie, to człowiek nie zostanie w tym niezrozumieniu. I Pan Jezus tu nie próbuje im tego tłumaczyć, ale im mówi, kiedy oni się sprzeczali, a więc już taka no, trudna sytuacja, to był duży tłum ludzi, oni się sprzeczali między sobą. Jest koło nich Zbawiciel, takie niesamowitych rzeczy doświadczali. Spróbujmy się na to z tej strony popatrzeć. Popatrzcie się, bo tutaj widzimy, jakim jest człowiek. Po prostu jak potrafi wokół tego swojego ja się kręcić. A brat Aleksander kiedyś powiedział, i myślę, że to jest takie cenne, że kiedy człowiek kręci się wokół własnej osoby, wiecie, jego droga idzie w dół, upada. Ale kiedy kręci się wokół osoby Pana Jezusa i widzi Go jako tego Syna Bożego, jako tego Mistrza i Pana, jego życie się podnosi. Wiecie, i to działa. To w taki sposób działa. Oni zaczęli się sprzeczać. I Pan Jezus, no na ile można było po prostu, kiedy oni zaczęli się sprzeczać, pewne rzeczy im wyjaśnić. Pan Jezus idzie dalej aż do końca to za tym, co im powiedział. I powiedział im Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest ten chleb, który stąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli mannę, a pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. To mówił w synagodze, nauczając w Kafarnaum. Można powiedzieć, to zakończenie tej rozmowy jest takie dobitne. Tak jeszcze bardzo mocno to podkreśla. I to my wiemy, czego to już jest dzisiaj obrazem, ale to wiąże się, że człowiek dotyka właśnie osoby Jezusa Chrystusa, nie tylko w tym zewnętrznym takim wymiarze, ale że to, co pochodzi z ducha, jak wiele razy to Słowo Boże o ten temat mówi, że to nas przenika, to nas zagarnia, ale że my podjęliśmy taką decyzję, że takiego życia chcemy i że bez tego nam jest źle, że za tym idziemy, że tego szukamy, a On to czyni w nas. I potem to, co już na przykład w pamiątce przeżywamy, po prostu, że bierzemy ten chleb i to wino, to jest tylko wyrazem tego, że my to życie Jezusa, po prostu, którego nie mieliśmy, a na skutek tego, że uwierzyliśmy w Syna Bożego, że On przebaczył nasze grzechy, to sięganie, kiedy my mamy udział w pamiątce Wieczerzy Pańskiej, jest tylko potwierdzeniem tej duchowej rzeczywistości, którą my mamy we swoim wnętrzu. I popatrzcie się, wypełnia się to słowo, które Pan Jezus powiedział? Wypełnia się. Ale czy dla wszystkich, chociaż byli tak blisko? Bo czytamy tutaj potem dalej. To mówił w synagodze i nauczając w Kafarnaum. Wielu więc z jego uczniów, słysząc to, mówiło, twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? Ale Jezus, świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich, to was obraża? W innym tłumaczeniu jest powiedziane, to was gorszy? Tu też to jest, właśnie też Pan Jezus mówi coś takiego. Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Jak to zrozumieć? Oni gorszyli się tym, co mówił Pan Jezus o swojej osobie. Nie było to dla nich do przyjęcia. A Pan Jezus mówi, jeżeli to was gorszy, to co dopiero, kiedy ja pójdę tam do tej niebiańskiej chwały, kiedy On o tym im zacznie mówić, to już będzie dla nich zupełnie nie do przyjęcia. Właśnie z taką postawą, poddając to wątpliwość. I Pan Jezus potem mówi, duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. I znowu Pan Jezus mówi o istocie rzeczy. Wiecie, jeżeli tego nie będziemy doświadczać, to no dosłownie tak, jak Pan Jezus powiedział. Ciało, wszystkie nasze możliwości, tutaj po prostu to nie działa. Może w innych wszystkich dziedzinach te nasze zdolności, możliwości, nasza zaradność to działa, ale tutaj nic. I Pan Jezus mówi, może to już dokończymy, lecz wśród was są tacy, którzy nie wierzą. Aha, tu jeszcze 63 wiersz. Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli i kto go miał zdradzić. I mówił, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. To jest smutne, prawda? Widzieli wiele rzeczy, fascynowali się, byli bardzo blisko i tu w tym momencie ich drogi się rozeszły. Czy Pan Jezus zrobił coś po prostu co byłoby tak wytłumaczalne po prostu, że on chciał, żeby odeszli. Wiecie, jest to wszystko, mnie to na nowo pokazuje coś takiego, że to jest wielka łaska, wiecie, jeżeli człowiek może wierzyć. Bo któż, albo dlaczego my, czy ja, ty wierzymy i że te rzeczy nie są dla nas zgorszeniem, jeżeli autentycznie to przyjmujemy. To jest powiedziane, do pewnego momentu z nim byli, ale od tego momentu wiele jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. Wiecie, jest taka możliwość. Bóg nikogo na siłę nie pociągnie, prawda? On ze swojej strony w tym znaczeniu jak gdyby pokazał wszystko, żeby człowiek miał jak gdyby pełne możliwości, żeby zobaczyć w Jezusie Chrystusie Syna Bożego i przyjąć to życie, które On oferuje. Ale gdzieś jak gdyby w swoich myślach człowiek nie umiał przeskoczyć pewnych myśli, a może jeszcze go przeciwnik oszukiwał, a nie był w stanie na tyle jak gdyby się upokorzyć, prawda? Bo Bóg pokornym okazuje łaskę, też jest napisane w Słowie. I po prostu ci ludzie podjęli taką decyzję i też widzimy, że Pan Jezus nikogo nie próbuje jak gdyby tu w tym miejscu zatrzymywać, prosić ich, a nawet idzie jeszcze dalej i tak jak gdyby zwraca się wprost do tych, którzy byli najbliżej. I odpowiedział, wtedy Jezus powiedział do 12, czy i wy chcecie odejść? Pan Jezus się tego nie bał, no bo lepiej pewne rzeczy postawić jasno, prawda? Czy i wy chcecie odejść? Ci, którzy byli najbliżej. I myślę, że oni też pewnych rzeczy nie rozumieli w tym momencie. Na pewno nie rozumieli. I odpowiedział mu Szymon, Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Piotr był taki szczery, taki prosty. Oni zobaczyli, jak on bardzo ich kocha. To, co czyni dla nich. To byli dorośli mężczyźni. Po prostu gdzieś tam nad brzegiem spotkali się, usłyszeli ten głos. Teraz byli z nim dzień i noc. I Piotr, można powiedzieć, mówi jak dziecko, Panie, do kogo pójdziemy? A myśmy uwierzyli, poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus im odpowiedział, czy ja nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? A tu mówił o Judaszu Iszkariocie, synu Szymona, który miał go zdradzić, będąc jednym z 12. Ale to wyznanie Piotra jest takie niesamowite, takie proste. Popatrzcie się, ile też, gdybyśmy się tak popatrzyli, ile było potrzebne w tym życiu, w tej społeczności z Panem i w tamtym czasie i możemy powiedzieć i dziś. Panie, do kogo pójdziemy? I on to mówił ze serca i Pan go prowadził dalej. Ale on widział w nim Syna Bożego. Dał się mu poprowadzić. Był posłuszny. I ten sam Pan Jezus, wiecie, o którym czytamy, który dzisiaj jest w chwale, jak on dzisiaj pośród nas mieszka? Ten Duch Chrystusowy. On go posłał, tego Pocieszyciela. Ten sam Jezus, to nie jest inny Jezus. To nie jest inny Duch. To jest ten sam Jezus, który w swoim wcieleniu tutaj na ziemi tak się zachowywał, tak żył, to zwiastował, to mówił. On dzisiaj zwraca się do nas i chce, żebyśmy go spożywali, żebyśmy się nim karmili. Tym, co on prezentuje, to kim on jest, to on oferuje przez Ducha. To nie może się inaczej stać. To musi Duch Boży czynić. To Duch Boży przynosi i wprowadza nas te rzeczy. I wiecie, kiedy człowiek z tych rzeczy korzysta, to naprawdę jest świadectwem, jest światłem. Upada i może upaść, ale Pan go podnosi, Pan go pociąga. I ja dzielę się tym z wami, bo wiecie, kiedy miałem taki czas, że mogłem to czytać, to widzę, jak dobry jest nasz Zbawiciel, jak bardzo on się troszczy o nasze życie, jak wiele z tej jego łaski, z tej jego dobroci mogłem przez te wszystkie lata, które już jestem jako człowiek wierzący, mogłem doświadczać i to też, tak już nieraz tu z tego miejsca to mówię, to stawia mnie też w takim miejscu, że z taką ufnością patrzę w przyszłość, że On jest wierny swojemu Słowu, że On żyje, że On chce, żebyśmy się Nim karmili, żebyśmy Mu oddali całe swoje życie, żeby iść za Nim. I Jemu niech będzie chwała. Powstańmy do modlitwy.